Cześć, witajcie na napisach końcowych w kolejnym odcinku z cyklu Q&A i dzisiaj postanowiliśmy zrobić kolejny odcinek dedykowany, czyli odcinek, gdzie mamy liczną grupę pytań od tylko jednego naszego widza i tym widzem, słuchaczem jest Maragast, który miał już swoje dedykowane Q&A. I generalnie licznie zadaje nam pytania i podczas live'ów, i podczas normalnych, że tak powiem, naszej działalności, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. I po prostu Maragast wysłał na początku maja kolejny taki pakiet pytań do nas, więc stwierdziliśmy, że czemu nie? Kolejny dedykowany odcinek. Jeśli ktoś z Was też ma na to ochotę, no to wzorem Maragasta musi nam po prostu wysłać bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań.
Jeszcze mamy parę takich zestawów.
Tak, mamy
pytań,
jeszcze kilka.
Ale zdecydowaliśmy się na tym, no bo tu jest najwięcej tych pytań, więc.
Więc nie przeciągając wstępu, pierwszy tip od Maragasta. Tak bardzo lubię Was słuchać, a odcinek dedykowany był tak niesamowitym doświadczeniem, że po prostu musiałem zebrać kolejną porcję pytań na jakiś sequel. Jesteście najlepsi. Wszyscy razem, niczym Fantastic Four.
Jej, super. Jesteśmy bardziej żywi niż Fantastic Four.
Zgubiliśmy Oscara.
A, faktycznie. No trudno, no to znajdziemy sobie Spidermana na jego miejscu i już z głowy.
Tak jak zawsze, za każdym razem patrzysz w bójce, tak jest. Jak znika Johnny czy coś, to
Spiderman.
No, ja myślę, że Radek jest naszym Johnnym, nie? Oscar jest naszym Fingiem. Przepraszam, że obsadziłem go w najlepszych rolach, ale no umówmy się.
O no. Fingiem też mógłbym być, bo ja lubię Bena Grima. Grim jest najfajniejszy z Fantastycznej Czwórki chyba.
Tak mówisz.
No dobrze, niech będzie. To.
No to nie, ja jestem Humantorczem jak coś, żeby nie było. Oscar jest.
Już myślałam, że chcesz oddać. Flame on. Okej. Okay. Tyle pytań uzbierało mi się, że może da się zrobić od razu dwa sequele. Jak przy Matrixie albo Piratach z Karaibów.
Jej, to się zawsze dobrze kończy.
Nie wiadomo potem, który gorszy. Chociaż nie, ja lubię trzecich Piratów. Drugich najmniej, ale też lubię. No Matrixa w sumie nie wiem. Ciągle mam w planach, żeby powtórzyć, ale ciągle mamy lepsze rzeczy. Zresztą to wy decydujecie, bo przecież to wy tworzycie jeden z najlepszych kanałów. Jej, Maragast nie dość, że daje nam pieniądze, to jeszcze na dzień dobry wrzuca nam tyle komplementów, że aż,
ale
się rumienimy może, czytając.
Ale nie przesadzajmy już z tymi. Bo już nie będziemy się starać, jak nam będą same takie miłe rzeczy, nie?
Nie, no może znajdzie się z jeden lepszy kanał. Nie wiem, Łukasz Stelmach 2 jest całkiem niezły.
No, jest spoko.
Full Frontal Pisula, polecam. No co to tak wesoło?
Byliśmy tam ostatnio, to musimy chwalić.
No.
O właśnie, mieliśmy to zareklamować. Możemy zareklamować kanał Radka, bo tam są ostatnio takie fajne omówienia filmów, że włączacie film i włączacie omówienie i to leci równolegle.
Omówienie, komentarz.
No komentarz, tak. Komentarz, gdzie czasem jest o filmie, a czasem jest obok filmu, ale no, można oglądać równolegle.
No. I będziecie się też pojawiać, mam nadzieję, co jakiś czas tam kiedyś.
Już się raz pojawiliśmy, więc, więc sprawdźcie, co tam Radek skomentował.
W końcu coś, wiesz, stałego i co ma sens. Nie tylko przypadkowe rzuty.
Znaczy ja wciąż jestem fanką tego materiału Top Liter z Avengers Endgame, ale niedoceniona perła. I kolejny superchat tip, przepraszam. Tak szczerze, czy macie jakieś osoby na czarnej liście? To znaczy, że już przy niku was odrzuca i myślicie, o nie, znowu ten typ jakieś głupoty pisze. Radek ma tak z fanboyem Arrowverse, żart chyba.
Nie, to
Radek jest takie, jak tam, z Wiktorem Kosa, czy już zgoda?
Nie, z Wiktorem to taka słodko-gorzka relacja. Ja Wiktora bardzo lubię, ale czasami jak coś napiszę, to go już nie lubię. Ale później go znowu lubię, a później znowu wyskoczy z tymi swoimi pierdołami z CW, który tylko on ogląda, już nikt tego nie ogląda. On jest naprawdę, to jest fakt. On jest ostatnim człowiekiem, który ogląda te seriale i wszystkie. Tak, ja to wiem, to jest empirycznie, sprawdzałem i wiem, że to jest jedna osoba. No, ale tak to nie ma Kosy, to jest takie mówię, słodko-gorzka relacja.
Ja mam tak, że jak kogoś nienawidzę, to go banuję, więc potem już nie oglądam jego niku. No.
Ja nie mam. Ja lubię wszystkich. Znaczy może nie wszystkich, ale w naszej banieczce wszystkich.
No generalnie jakby głupio byłoby nie lubić tych właśnie aktywnych osób, no bo jeśli ktoś jest aktywny, no to jest zaangażowany, prawda? No właśnie nie mamy osób zaangażowanych negatywnie, no bo jak ktoś przychodzi, nie wiem, po to, żeby nas poobrażać i napisać, jak bardzo nas nie lubi, no to go żegnamy, więc generalnie wszyscy, którzy są, że tak powiem, często obecni, nie wiem, w komentarzach, nie wiem, właśnie w tipach czy coś, no to jest grupa naszych najwierniejszych fanów, więc jakby tutaj, wiecie, złego słowa nie możemy powiedzieć, bo mówiliśmy chyba w poprzednim Q&A, więc już nie będziemy się powtarzać, my generalnie mamy najfajniejszą grupę fanów w internecie, więc...
Ja mam jednego gościa, miałem, którego w ogóle jedna osoba, którą zbanowałem kiedykolwiek u siebie na pełnię, ale to nie będę mówił, kto to jest, żeby mu nie robić reklamy, nie? A to był typ, który w ogóle, wiesz, on zawsze pisał, że tutaj jak możesz o kiełbasie pisać, o takich rzeczach, nie o pierdołach samych, o głupoty, tutaj o kulturze w taki sposób, jak można. Później się okazało, że on jest zbanowany u wszystkich, u sfilmowanych, u kinofilii, nie? U każdego, kuś na kulturę, u każdego jest, wiesz, zbanowany, bo ten typ jest po prostu nieznośny. Kiedyś do mnie gość pisze jeden, że ej, ale ten typ to jest najgorszy recenzent w historii Filmwebu, się okazało. I to nie, że tam, wiesz, pracuje dla Filmwebu, tylko z tych recenzji, które tam mogą użytkownicy dodawać, nie? I on jest naprawdę, on się udziela, on cały czas pisze, wiesz, w jakichś komentarzach czy coś, on tam chyba tylko tam, wiesz, siedzi i funkcjonuje, nie? Cały czas. I kiedyś zacząłem czytać te recenzje, nie? To są w ogóle recenzje, gdzie są całkowicie zminusowane, bo one są nadodawane jako recenzje użytkowników, bo on ich, wiesz, do pewnego momentu napieprzał naprawdę dużo. I on próbował pisać w taki sposób, wiesz, takiego filmoznawcy. Wiesz, taki, że on jest wielkim dziennikarzem, a wszyscy wokół to, wiesz, gówno i jak można pisać właśnie w taki sposób o kulturze luźniejszej czy coś, nie? Zacząłem czytać te recenzje. Jezu, to była taka grafomania, że i tylko ludzie wchodzili, to już było rekreacyjne podobno na Filmwebie, że wchodzili, żeby mu napisać, że jest gówniana recenzja, nawet chyba nie czytając, tylko żeby zostawić po sobie ślad, tam jest pełno, wiesz, komentarzy, a on tylko, jak gówniana, nie, sam jesteś gówniany, nie, i taki, wiesz, taki krytyk, który, wiesz, niespełniony i boli go, że, wiesz, że inni piszą, że na przykład, wiesz, tam jakieś magazyny czy coś. I ostatnio gdzieś na Filmwebie ktoś mi wysłał, bo jak zacząłem pisać do ekranów, nie, i wysłał mi, że tam był jakiś komentarz i to był oczywiście tego gościa. Jak już można youtuberów brać do, wiesz, do takiej prasy, żeby pisać o filmach w taki sposób? On nam tylko o kiełbasie pisze i o takich rzeczach. I mówię, fuck, Jezus, jak można, wiesz, ale śledzić w ogóle takie rzeczy? A ja w ogóle o jego istnieniu nie wiedziałem, nie? Że ktoś tam, wiesz, chodzi i on mnie później zablokował na Facebooku, mnie zablokował i później mi dupę obrabiał, wiesz, za plecami, że ja tego nie mogłem widzieć, nie? To jest najurokliwsza rzecz, jaka może być. No, więc to jest jedyny raz, no. Ale te recenzje, i w ogóle było tak, że w którymś momencie po prostu przestał jej pisać, nie? Zupełnie. Recenzji jakiejś gry, nie pamiętam już, jaka to była gra, nie? Ale zupełnie, wiesz, przestał pisać, dalej się udziela, ale już po prostu nie wytrzymywał tych komentarzy. I to jest wiesz, przerażające. Jakąś pracę socjologiczną mógłby o tym napisać, czy coś. No, ale to jest ta jedna osoba, która jest taka, jaka jest.
Czy zabawne, bo to jest jakby istniejące zjawisko, prawda, że są osoby, które no jakby nie mogą się wypowiedzieć u danego, nie wiem, twórcy na danym kanale i tak dalej, no bo tam już dawno mają bana, więc biegają po wszystkich innych miejscach, żeby napisać, jak bardzo nie lubią tej osoby, jak bardzo ich wkurza, że nie wiem, ta osoba gdzieś ma jakąś platformę, że ktoś ją gdzieś zaprosił, że właśnie ktoś, nie wiem, opublikował temu komuś artykuł czy film i tak dalej. Najśmieszniej było chyba, jak na kanale TNT pod waszym wspólnym filmem o Predatorze przyszedł ktoś napisać, że czemu tutaj biorą tych youtuberów na wiecie, żeby robili żeby robili YouTube, tak, nie?
Przecież oni mają tylko jakiś kanał i fanpage i co oni tu robią w ogóle?
No i że nie mają wykształcenia, podczas, kiedy umówmy się, Radek ma na przykład, nie? Więc to już w ogóle było takie kulą w płot.
A ktoś się dziwi, że TNT zatrudniło ludzi, którzy robią rzeczy w internecie, żeby robili rzeczy w internecie dla TNT.
No nie.
Bo to jest po prostu dziwne, najwyraźniej.
Tak, no. Więc to są osoby na naszej czarnej liście.
No, nie, ja nie lubię, jak ktoś komuś tu poobrabia, generalnie za plecami. Nie lubię, jak ktoś za plecami sieje ferment, jak to się mówi tutaj na ulicy.
Mówię, wiesz, jak masz to w dupie, to po prostu tego nie śledź, nie? Ale ci ludzie, wiesz, oni dalej będą śledzić, jak nawet będą, wiesz, wyciszeni czy coś i tak będą, wiesz, chodzić za tobą, żeby wiedzieć, co robisz, nie? Żeby później wyciągnąć te działa, nie? Że dalej robisz to samo, nie? Dalej gadasz o tych rzeczach, których ja nie lubię i mi się nie podobają. Jezu, to jest taka strata czasu zupełna i życia, nie? No to przecież to jest każdy taki komentarz, każda chwila spędzona na tym forum, wiesz, wypisywania tego, to jest, wiesz, minuta mniej życia, nie? To szkoda trochę.
No, ale nie, no tak ogólnie, nie? Jeśli miałbym mieć z kimś kosę, to tylko właśnie za obrabianie komuś dupy. To jest jak dla mnie najgorsza rzecz ever w zasadzie, wiesz, że ktoś tak nie jest w stanie podjąć konfrontacji z tobą, po prostu tylko kombinuje, jak tu dopiec, wiesz, tak żeby...
Z sobą może nie może, bo już ma bana. Musiałby przyjść osobiście. Dobra, lećmy dalej. Ale by było, jakby ktoś teraz pomyślał, o nie, znowu ten Maragast pisze i pyta o głupoty, niech już przestanie. Ząk jakby tak było i teraz ktoś by robił dobrą minę do złej gry przez zęby. Nie no, lubię.
Zgubiłeś mnie gdzieś tak w połowie tego wodu.
Co tam się stało?
To był potok myśli, to po prostu wylało się.
Nie no, chyba chodzi o to, że my nie odpowiadamy na pewno tutaj, wiecie, przez zęby. My się cieszymy, że będziemy mieć na chleb dzięki twoim pytaniom.
W sensie, że ktoś to...
Że ktoś z nas mógłby mieć Maragasta na swojej czarnej liście. Nie no, absolutnie nie.
Nie,
rzucasz nas swoimi ciężko zarobionymi złotówkami, jakby kawałem.
On nie, znowu pisze, znowu płaci.
Ja w życiu zablokowałem jedną osobę. Dwie, bo ostatnio zobaczyłem na liście, jak na fejka sprawdziłem, kogo ma zablokowanego. Miałem jeszcze kogoś i przez przypadkowo kogoś zablokowałem, więc bardzo przepraszam. Jak ktoś nie mógł odpisywać czy coś, bo zupełnie nie wiedziałem o tym.
Odblokowałeś już?
Tak, odblokowałem, no. Tylko coś tam naklikałem po prostu, jak na telefonie robiłem i strasznie mi głupio było po tym.
Dobra, to kolejny tip. Też przez długi czas nie mogłem spróbować tatara, więc was rozumiem. Ale gdy w końcu się przełamałem, okazało się, że to jest pyszne. I dziś naprawdę uwielbiam. A surowy żółtko dodaje smaku.
Ale to nie jest, że ja nie mogę spróbować. Ja mogę, tylko nie chcę.
Ja nie mogę i nie chcę. Nie przekonasz mnie.
Ja mam nic przeciwko surowemu mięsu, na przykład. Albo takiemu tylko lekko wędzonemu, czy coś takiego, ale akurat mielone, surowe? Nope. Nie, to nie.
A to z powodu konsystencji? Czy
nie wiem, że mielone? Nie smakuje mi to, to jakieś, okay. Mi się strasznie byłe wydaje.
Ja mam kosę z tym, z tatarem, bo kiedyś jak jechałem na ślub kuzynki jakiejś, z dziadkiem i z moją kuzynką, to mi babcia zrobiła wykład o tym, że salmonella panuje i jak zjem surowe mięso jeszcze z jajkiem, to już koniec, śmierć i w ogóle. I tam dostałem tego tatara na tym weselu, się spoglądałem na niego przez dobrą godzinę i już nie zjadłem, nie spróbowałem nawet, bo miałem te słowa babci, wiesz, to stoi tak nade mną i wiesz, salmonella, nie? Jak pamiętasz, jak też jak była choroba wściekłych krów, to babcia też chodziła. Przyjedzie do nas z Anglii i będzie, tu mamy swoje krowy, jest dobrze, ale jak przyjadą te angielskie, mówię, to wiesz, ja od razu miałem taką ustawkę, jak to by kibole przyjechali angielskie, wiesz, taka krowa przyjeżdża, wiesz, kosę wyciąga, nie? Brytyjskie krowy, o matko boska.
No. Ja jak byłam w podstawówce, to napisałam wiersz o wściekłej krowie.
Ale takiej chorej, czy
tak,
takiej
tak,
po prostu wkurwionej?
Tak, jak była choroba wściekłych krów, napisałam o tym wiersz. I uformowałam go w kształt głowy krowy, bo wtedy się o tym uczyliśmy, że byli tacy poeci, co jak o czymś pisali, to tam był kształt gitary czy czegoś tam. No i też mieliśmy takie spróbować, no i mój wiersz był o wściekłej krowie.
Pamiętasz go?
Nie, wiem, że się zaczynało od wściekła krowa, krowa wściekła, która właśnie z zoo uciekła i...
Ale krowi mieszkają w zoo.
Tam było dużo błędów rzeczowych. Było o tym, że ktoś zje, pamiętam, bez prionów świeżą szynę, a szyna jest ze świnki, a nie z krowy, ale też mi to nie przeszkadzało, no więc...
Może to było takie futurystyczne, wiesz, no, sci-fi, tak, że to było jak tam krowy w przyszłości są w zoo i są połączone też z wieprzami.
Tak, już jest tylko jedno zwierzę hodowlane, jeszcze jest chore, o Jezu, biedni ci ludzie w przyszłości.
To jest krowieprz. Mhm. To pięknie brzmi.
No cieszę się, że wszyscy mamy wspomnienia z czasów choroby wściekłych krów. Kiedyś będziemy wspominać
obecną epidemię. Ja się cieszę, że wszyscy mamy wspomnienia po prostu. Bo jesteśmy sumą wspomnień, bez tego by nas nie było.
Prawda.
No, całkiem mądre. Czy Łukasz zawsze nie lubi chórów w filmach, czy tylko nadużywanych, jak w Batman v Superman? Wasze ulubione chóry, poza Duel of the Fates, bo to za proste. Ja lubię z Władcy Pierścieni, pierwszego Conana i trzeciego Matrixa.
Ja ma zawsze.
Nie wiem, chyba nie jestem fanem ogólnie chórów. W sensie, to jest taki sztuczny sposób, żeby podbić rangę tego, co się dzieje na ekranie. Jak dasz chóry, najlepiej męskie chóry, to znaczy, że to już jest ważne. To takie pójście na skróty troszkę dla mnie.
Moje ulubione chóry są w Carmina Burana o Fortuna. Autentycznie, to jest najlepszy kawałek z chórami, jaki napisała ludzkość, jakby to... A Władcy Pierścieni też lubię. No,
ale... Ja lubię te chóry u Williamsa jednak. Duel of the Fates i ten du-du-du-du-du-du-du i to jest... działa. Nie no, to jest fajne, kurczę, Williams potrafi to wykorzystywać. Zresztą Williams jest geniuszem i u niego przechodzą takie rzeczy. Ale chóry są często naprawdę nadużywane. I wtedy się robią bardzo irytujące.
Ja nie lubię smutnych chórów, nie lubię takiego zawodzenia. Ja lubię właśnie, kiedy to jest takie jebnięcie tym chórem właśnie. Takie, że już groza i w ogóle im tak monumentalnie się robi. I generalnie też właśnie mówię poważnie. Ja lubię jakieś takie pierdolnięcie. No. Nie wiem, jak to się fachowo w muzyce nazywa.
No, więc... pewnie tak.
To jest pierdolnięcie.
Jest włoskiego jakoś.
Pierdoletto.
La pierdoletto. La pierdole. Nie jestem lingwistą.
Radziu, też wolę Infinity War niż Endgame. A sceny z Thanosem, wszystkie, także jak opowiada o swoim planie, to moje ulubione. Thanos na zawsze w serduszku. Lekarstwo na życie też mega.
No, wszyscy powinni zobaczyć lekarstwo na życie. Tam zostawmy te Avengers. No. Ale lekarstwo na życie... ostatnio ten, robiłem lekarstwo na życie do tego przeglądu, to Monika robi 100 lat, nie? Jak to się nazywało? To było u niej na Page'u, nie?
No na Splatfilm.
Tak, na Splatfilm, tak. Nasza koleżanka nas poprosiła, żebyśmy jakiś swój film tam, który lubimy, B-klasowy. Ty robiłeś o horrorach, nie?
Tak,
ty robiłeś właśnie o tych, a ja wysłałem o lekarstwo na życie, bo jest cudownym filmem. No. A Infinity War wiadomo, no lepsze.
No nie. Wciąż nie, ale tak. Szanujemy.
Tak, lepsze. Lepsze.
Dobra, kontynuujemy temat Infinity War i Endgame. Trzy ulubione sceny z Infinity War. U mnie trzecia. Thanos poświęca Gamorę. Druga, pstryknięcie i zniknięcie bohaterów. Pierwsza, Thanos z uczuciem ulgi patrzy na wschód słońca, niczym w Infinity Gauntlet, ale w filmie lepiej.
Nie no, jak Thor się wpierdala ze strony
Thor, to jest najlepsza scena ze wszystkich filmów.
To jak Doctor Strange walczy z Thanosem.
No. Lubię motyw z... Jak masz pierwsze spotkanie tych dwóch grupek, Starka, Strange'a i Spidermana, i po drugiej stronie jest tam Guardians i te ich spotkania i te ich wymiany zdań i to zorientowanie się, że wszyscy są po jednej stronie jest najzabawniejsze chyba.
Chuj z Gamora.
No.
Ja jeszcze bardzo lubię, jak się pierwszy raz Cap pojawia, jak jest to...
O, jak Falcon napierdala z tymi pistoletami i...
Jak Cap łapie włócznie, dzidę, nie wiem, no i...
No, a potem Falcon leci.
Ja uwielbiam jeszcze, jak Cap zatrzymuje Thanosa gołymi rękami. To było takie fagie. Szkoda, że to trailer pokazał, bo jakbym to zobaczył dopiero w filmie, to by było takie naprawdę.
Jeśli chodzi o scenę trailera, ja też lubię nieustająco tę scenę, jak przyjeżdżałem do Wakandy i Black Panther mówi "And give that man a shield!"
A, no.
To jest, kurczę, też...
No, dużo dobrej
piękna rzeczy. Scena.
No, ale Thor wpierdalający się w akcję, to jest fakt. To jest tyle dobrych rzeczy. Ja wiem, jak on właśnie wchodzi, ma to wejście, leci ten topór. To jest wszystko tak pięknie zainscenizowane, nie? Mamy ten topór, który rozpierdala wszystkich, z którymi tańczy sobie nie umieli poradzić bohaterowie. I nagle masz to spojrzenie tej oryginałów, nie? Że mamy Steve'a, który się tam podnosi, taki wiesz, rozradowany. Mamy Nataszę, która też jest rozradowana. I mamy tego Bannera w Hulkbusterze, który go otwiera, wiesz, fuck yeah! Thor przyleciał, nie? Teraz się zacznie rozpierdol robić. O Boże, to jest tak... podnoszące na duchu, co tam się dzieje. Piękne, piękne. I I am Steve Rogers jeszcze też jest.
No tak, I am Steve Rogers. No, jak Rocket chce kupić rękę od Bucky'ego. Znaczy, no.
No tak, jak patrzę na nią to lubieżnie. O, no, też piękne. Kurczę, jak Thor jeszcze przekręca tą kuźnię gwiezdną.
Nie, to było
nudne. O nie, no jak przelatuje z niego promień. Jak promień przez niego przelatuje. O panie, to jest boskie na full.
Czekasz, że się skończy.
Nie, to ja na scenach z Thanosem czekam.
No to też jest.
W retrospekcję Thanosa.
Słuchaj, Gamora, teraz poświęcę 15 minut, żeby ci wytłumaczyć, o co mi chodzi. Już mówiłem, że 30 razy pewnie, ale wytłumaczę ci jeszcze raz.
Ale wiesz, że on jest takim tym wujkiem, który już widział duże rzeczy w życiu. I
poczekaj, usiądę tutaj i ci powiem wszystko.
Ale ja to lubię. Ja lubię takich starych ludzi, którzy mówią rzeczy. Mądre rzeczy. Znaczy, pojebane też, ale też mądre.
Dobra, to kolejny super chat. Trzy ulubione sceny z Endgame. U mnie mowa kapitana przed wyruszeniem. Druga, pstryknięcie Hulka i cisza przed burzą. Scott patrzy na ptaszki. Clint odbiera telefon od żony. I pierwsza, portale plus Avengers Assemble. Jakby scena z portalami, to trudno ją chyba przebić, nie? To jest...
No, ale też ta scena, którą tutaj podaję, tą właśnie, znaczy tą ciszę taką, nie? Jak bater pstryka i nikt nie wie, czy się powiodło, czy nie. I to jest też fajnie, kurczę, wyreżyserowane, że masz faktycznie taką idealny czas między właśnie ogarnięciem tego, co się wydarzyło, nie? I faktycznie jest potem ten telefon, te ptaszki i tak dalej. Bardzo, bardzo ładnie.
Właśnie ten fragment z ptaszkami jest najfajniejszy, jak Ant-Man patrzy przez okno, nie? I o, wróciło życie, fajnie. Kurczę, a nie handlujemy życiem, to jest Infinity War czy Endgame? Kapitan jak mówi. We don't trade lives. To nie było jak z Visionem? Żeby go
tak,
oddać?
To było w Infinity War.
Tak, o kurczę, dobra, to odpada mi jedna scena z Endgame. No
i kurczę, wszystkie sceny z Thorem. Wątek Thora jest w ogóle najlepszy w tym filmie, więc to totalnie, tak.
No dobrze poprowadzone. A co jeszcze?
Ja bym powiedziała, że na pewno sceny, jak się kapitan spotyka z kapitanem i walczą. To jest moment, który lubię.
Heil Hydra. Tak, wykorzystanie to wiedzy o tym, co się działo, nie? I ten uśmieszek, że w chuja zrobił nazistów, nie? Tak. Jak ktoś zrobi chuja nazistów i jest szczęśliwy, to zawsze działa.
Kurczę, ja lubię dużo scen właśnie z tej finałowej walki, tych takich, wiecie, tych takich poszczególnych obrazków, no. Lubię właśnie, jak tam Wanda zaczyna napieprzać Thanosa, na przykład.
Doktor Strange trzyma wodę, moja ulubiona scena.
A właśnie, a propos, zaraz będę wrzucał zdjęcie, więc...
Łukasz trzyma wodę.
Tak, widziałem w cosplay.
No, to bym opublikował.
Radek, czy to tylko ja, czy to wygląda, jakby to był cosplay z tego, jak mu tam, Rona z Parks and Rec, który przebrał się za doktora Strange'a? Bo nawet ten wąs i ta fryzura, to jest totalnie Ron.
To jest Duke Silver z początku kariery.
Nie odwiedzę, ja po prostu odkąd zobaczyłam, nie odwiedzę tego.
Ja też, znaczy, jak ma tą minę taką...
No.
Z tym wąsem podniesionym, nie? To był Aaron Swanson. Jezu, jakby ten Nick Offerman zagrał doktora Strange'a.
No.
W parodii, nie?
No. Dobra, to lećmy dalej. Pewnych rzeczy z komiksu.
Tylko z Endgame, to muszę dodać jedną rzecz.
No, dajesz.
Wejście Kapitan Marvel, która rozpierdala statek, a później napierdala Thanosa i Thanos jest zesrany na fioletowo. I widać to w jego oczach, jak ona, wiesz, jak daje jej z głowy, ona się nie porusza i ona mu za chwilę robi ten taki, wiesz, zamach ręką, nie? On, kurwa, mać, nie? Tutaj już się naprawdę dzieje.
A, no jeszcze jak Cap łapie młot.
No, to zapomnieliśmy jakby, o młocie.
No bo ja o tym cały czas miałam w głowie, żeby to powiedzieć na końcu i potem mówiłam inne rzeczy, jeszcze... ale to jest, przecież to jest mistrzostwo, to długo chyba nic nie będzie równie, wiecie.
I jeszcze Scarlet Witch, która pierwsza naprawdę...
A to mówiłam.
Tam się pierwszy raz zesrał Thanos, drugi raz się zesrał przy Captain Marvel. No. Czułem po prostu przez obraz, jak oglądałem, jak był zesrany.
Pewnych rzeczy z komiksów nie zobaczymy już w MCU. Czego najbardziej wam szkoda? Ja żałuję, że nie zobaczę pierwszego Kapitana Marvela oraz Hulka niczym Spartacusa na Sakaar. Wojny Hulka pewnie też.
Ja tego mi w ogóle nie szkoda, szczerze mówiąc.
Nie, oni to fajnie przerobili. Fajnie przerobili ten wątek. Wykorzystali, ile się dało, w taki twórczy sposób, żeby tego nie powtarzać zupełnie. Też Hulk jest w zupełnie innym miejscu i bardzo dobrze, bo nie widzę tutaj miejsca na Worldbreakera i tego, co się działo w World Hulk później. Znaczy, a Captain Marvel pierwszy może wrócić.
Mi najbardziej szkoda, że War of the Realms nigdy nie zobaczymy w wydaniu filmowym, a to by się nadawało proszę na film jednak. Gotowy scenariusz w zasadzie, nie? No jasne, musiałbyś trochę okroić, żeby to się zmieściło w jednym filmie, ale no, nadawałoby się. I to by był dobry finał na przykład na, wiesz, jakąś fazę, nie? Całą tego iluś tam filmów.
A czemu nie zobaczymy?
No bo Malekith już został wykorzystany, niestety. On był głównym jakby siłą napędową całego konfliktu.
Malek, no, też nie wydaje mi się, żeby Asgard wrócił w takim kształcie, żeby pasował do War of the Realms, nie? Jak coś, to będzie gdzieś tam sobie pewnie lewitował nad jakimś miastem, tak jak było w Ustaczyńskiego. No a tylko dodam, że Kapitan Marvel może się pojawić. Marvel nadal się może w jakiś sposób pojawić. Mogą wrócić rolę w którymś filmie z Kapitan Marvel, że to ona będzie trenowała Marvela, nie jakiegoś nowego tam gościa czy coś takiego.
Dobra, ja nie mam nic do dodania, więc lecimy dalej. I pytanie, ulubiony run Daredevila? Miller, Bendis, Brubaker, Diggle, Wade czy Soul? Ja nie mogę wybrać między Bendisem a Bru. Czy warto coś czytać przed Bendisem, poza Millerem?
To u mnie Bendis. Bendis... Też lubię dużo rzeczy w tych ranach, bo one się jednak różnią dosyć wyraźnie. szczególnie jak tam później Wade wchodzi czy Sol, nie? To każdy na swój sposób opowiada. Na przykład teraz Zdarski jest fantastyczny i dom u mnie w tym momencie już powoli dobija nawet do trójki najlepszych, ale jeśli miałbym wybrać, to Bendis, bo to jest taki czyściutki, jeśli chodzi o dialogi, to było coś zupełnie nowego, wykorzystanie klimatu noir, to jak Daredevila naprawdę przeorał w taki niezwykły sposób, to do dzisiaj uwielbiam do tego wracać rekreacyjnie, bo to jest super napisany komiks. A co przed, to ja bym jednak na pewno zerknął na Anne Nocenti, to co robiła pod koniec lat 80., na początku 90. Tam są najlepszy okres Johna Romity w ogóle w jego pracy przy komiksach. Johna Romity Juniora, nie taty. Ale taty też, warto wrócić do tych pierwszych, tam jak Everett i Stan Lee jeszcze pracowali przy tym. Ale nie, ja bym do Anne Nocenti bym na pewno wrócił, bo jest fantastyczna. I wcześniej jeszcze do tego, do Steve'a Gerbera, bo on był też super.
No to ja najbardziej lubię Ron Wade'a. To ten pierwszy jeszcze, zanim się Marvel Now zaczęło. Podobało mi się generalnie, co tam się działo, szczególnie z Fogiem i z całą tą obsadą drugoplanową. I jak tam oczywiście ta kwestia tożsamości wyszła, że jest prawdziwym Daredevilem, znaczy, że Marduk jest Daredevilem, próbował to ogrywać, że nie, wcale nie, i to było bardzo fajnie napisane z polotem. I fajnie były moce też Daredevila pokazane w taki wizualny sposób.
Okej. I kolejne pytanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem fantastycznej czwórki Hickmana i Millara, którego wątki Hickman kontynuował. Co jeszcze z fantastycznej czwórki warto czytać? Wiem, że na pewno Wade'a. Są inne podobne rany Hickmana? Avengers znam.
Tak. Ultimates w... Ultimate Marvel. To się nazywało...
FF?
Nie.
O to ci chodzi?
Ultimate Comics Ultimate. O. To i tam właśnie był cała ta długa fabuła z Makerem, z tym jego miastem, z tymi jego dziećmi i w zasadzie to też się łączy poniekąd z tą Fantastyczną Czwórką, z jego Avengers i później tam brnie sobie aż do Secret Wars. No.
Jeśli chodzi o Fantastic Four, to... Jeśli chodzi o Fantastic Four, tylko to ja bym jednak polecał się zapoznać z tym ranem Johna Byrna jeszcze z lat 80., bo on jest fantastyczny, całkowicie zmienił to, jak się postrzegało Fantastyczną Czwórkę, nie? Jak tam, że Sue Storm jest na przykład najpotężniejszą postacią, nie? Co bardzo naturalnie wyszło w tych komiksach. Ran Wade'a i Mike'a Waringo, już niestety, którego z nami już nie ma, ale fantastyczna też seria. No, to, co Hickman robił, to wiadomo. No i też polecam to Ultimate Comics Ultimates, bo to było takie całkowite zakręcenie tym światem. Tego mi brakuje teraz w Marvelu, nie? Że w tym Ultimate naprawdę potrafię się tym bawić. Nawet jak Ultimate, ten event, Ultimatum to było, nie? Które było strasznie gówniane, ale zostawiło ten świat w takim stanie, że można było naprawdę fajne historie na nim budować, nie? Później jak właśnie weszła ta prezydentura Kappa, to co się z mutantami działo, jak tam Spencer to pisał, nie? No to było takie naprawdę fajne pole do popisu. Jak ktoś nie czytał nigdy nic Ultimate, to możemy sobie spokojnie po Ultimatum pisać. No. Czytać tak, po Ultimatum czytać te, pisać te serie. Czytać. Pisać też może, ale to już za późno, ale czytać też.
Uwielbiam wasze rozmowy o Zaku. Dzięki za tę ostatnią. Swoją drogą żałuję, że zamiast BVS nie zrobił powrotu Mrocznego Rycerza. Nawet jakby był odtwórczy, to pewnie i tak by był lepszym filmem.
Ja wiem.
Ja bym wolał, żeby zrobił jednak tego
by wyszło, powrót.
No. Być wiesz, jak nie miałbyś tej... Znaczy nie patrzyłbyś na tą napinkę tak, że to jest sztuczne i nie pasuje do postaci, jak tego Supermana tam wprowadzili, że to miał być film i o Supermanie, i o Batmanie, nie? A jakby zrobił to po prostu tego gritty Batmana cały czas, tak jak było w Powrocie Mrocznego Rycerza, no to wydaje mi się, żeby to lepiej działało. Plus ten Affleck, wiesz, jakoś go postarzyć czy coś i jeszcze bardziej niż był tam, no to wydaje mi się, żeby to lepiej zagrało niż w tej wersji z Supermanem, który wygląda jak Batman dokładnie i nic się tam kupy nie trzyma.
No plus pewnie teraz mała szansa, że ktokolwiek zrobi, więc w sumie mogli zrobić, nie?
Ale... Może dobrze, że nikt tego nie ruszy już. Niech sobie komiks zostanie komiksem, no. Nie? No teraz ciekawe, ile w tej wersji z Pattisonem wyciągną z Year One, nie? Bo wydaje mi się, że będą w tą stronę szli, bo to jest taki idealny materiał, nie? Żeby zrobić ten pierwszy film o Batmanie.
Incredible Hulk to jeden z najbardziej niedocenionych filmów. Dobrze nakręcony, sceny ścigania Banera niczym z filmów o Byrnie, świetny montaż i ujęcia i do tego super rozwałka na koniec.
Nie, akurat to szeroko.
No Jezu, nie cierpię tego filmu.
Sceny z Banerem, jak on tam biega po tych fawelach, kurczę, to jest taka męczarnia.
Najlepsze.
Kurczę, nic nie lubię z tego filmu. Znaczy, to nie jest najgorszy film świata, ale autentycznie tam nie było jakiegoś, nie wiem, jednego elementu, który bym powiedział, że dobra, film coś tam, ale ten element to lubię. Nie, jakby... Nie, a końcówka była najgorsza. Po prostu to, jak oni się napieprzali tam z tym drugim wielkim bykiem po prostu w mieście.
Więc to było za ciemno przede wszystkim. W nocy się biją dwa ciemne potwory i nie wiesz, co się dzieje. Ale ja lubię akurat to, jak biega po fawelach, bo to było fajnie pokazane, jak Banner musiał dostosować do życia tego, wiesz, w ciągłym biegu, przy ucieczkach, że on nie był tym zahukanym tylko doktorem, tylko gościem, który się potrafi odnaleźć w każdych warunkach, potrafi spieprzyć przed całą, wiesz, jakąś super jednostką wojskową, nie? I no, tylko przez to, że się nauczył tego robić, nauczył się dostosowywać do otoczenia, nie? Gdzie by się nie znalazł, to miał sobie tam poradzić i to było spoko. No tylko później ten film od połowy się sypie, nie? Jak mamy, o Boże, jak w ogóle mamy te walki. Mamy Hulka, nie? I mamy tą walkę na kampusie, gdzie jacyś żołnierze do niego strzelają. Później te, wjeżdżają te soniczne jakieś łaziki i mamy tego, jest w ogóle Tima Rota, Rofa, który atakuje go wręcz, nie? Biegnie, wyrzuca ten karabin, zaczyna układać Hulka i mówię, fuck, ja chciałem Hulka, który, wiesz, jest Hulkiem, a nie, że się bije z gościem z Wściekłych Psów, nie? No to dajcie żyć. No, ale tego warto, było za dużo. Ja wolałem, jak on uciekał i myślał.
Warto do Hulka Angeli wrócić, bo to jest dzisiaj bardzo ciekawy film. Bo poszedł w taką stronę, w którą nikt nie poszedł, nie? Tej komiksowości takiej i tych w sposobie, jak to jest skręcone chociażby.
Ja uwielbiam te sceny, jak tam pod koniec są na tej pustyni, jak on ma te przypominajki z tym ojcem, co tam się działo, te, wiesz, opuszczone jakieś kompleksy. Wiatr wieje, pustynia, nie, nic się nie dzieje. Fuck. To jest dziwna wersja Hulka. No. Ale widać, wiesz, ona jest taka autorska, nie? Bo no, Angli jest dużo lepszym reżyserem niż Louis Leterrier, no ten, który zrobił Hulka, Incredible Hulka. Więc to widać, nie? Jednak zawsze się obroni twórca, nie? Jak jest dobrym twórcą, to nawet jak film może nie wszystkim pasować, to może nie jest wersja, której ludzie oczekiwali, nie? To on po latach będzie się w nim odnajdywało dobre rzeczy. No tak jak jest z Schumacherem i z jego Batmanami.
Dobra. Recenzja Łukasza, cytat. Prawdziwe oblicze Suicide Squad, filmu zmasakrowanego przez studio. Koniec cytatu, zakładam.
Ach, tak to mówię.
Myślicie, że bez ingerencji film by był lepszy? Trzon filmu by został. Nudne chodzenie po mieście, walka z kitowcami i fatalni przeciwnicy, Enchantress i brat. Co do letów, Extended Cut jest gówniana scena, jak na drodze gada z Harry o miłości. Jeśli nakręcili więcej scen w tym stylu, to może lepiej, że je wycięli.
Tak powiedziałeś sobie sam.
To jest fantastyczna czwórka. No nie wiesz, czy ten film byłby lepszy, czy gorszy, gdyby studio się nie wpierdalało, nie? No.
Może byłby bardziej jakiś, w sensie nie, bardziej w jednym kierunku jakiś taki ukierunkowany.
No tak, ale to nie czyni filmu lepszym.
Nie, no tak.
To jest tak, że zakładamy zwykle automatycznie, że byłby lepszy, no bo byłby spójny i autorski i tak dalej, ale czasami to by oznaczało, że byłby gorszy. Ja myślę, że to jest przypadek Justice League, że pewnie bardziej w stylu Zacka Snydera byłaby generalnie gorsza. A czy tak było tutaj? Nie mam pojęcia, no ale, ale trzeba przyznać, że David Ayer chociaż bardzo profesjonalnie podszedł do tematu i to muszę przyznać.
Release Ayer Cut.
No nie chodził, nie palił głupa w mediach.
Mi się wydaje, żeby jednak ta wersja Ayera, gdyby mu dać więcej wolnej ręki, była jednak lepsza, bo to jest dobry reżyser, kurczę, on ma kupę fajnych filmów na koncie i też tam widać tą autorską rękę. No a w tej wersji, która wyszła, no to widać, jak wygląda, więc... Ale... Nie wiadomo, cholera.
No nie da się ukryć, że tam naprawdę dużo rzeczy nie zagrało, no więc jakby trudno byłoby powiedzieć, a że gdyby nie ten element, no to nie wiem, byłaby znaczna poprawa czy coś, no jakby... No tak, tutaj trochę nie ma od czego się czepić, prawda, żeby o, ten jakiś, nie wiem, element podniesiony do potęgi by wyciągnął ten film czy coś, no po prostu, no w tym filmie spektakularnie położono wszystko, no poza, nie wiem, może niektórymi castingami, tak, no jak mam, nie wiem, Margot Robbie, no to w swoim filmie pokazała, że kurczę, ma super pomysł na Harley, więc jakby, gdyby, nie wiem, tu mogła decydować o czymkolwiek na przykład, no to może jej Harley byłaby równie dobra, no ale tak poza tym,
Też nie wiemy, ile tych decyzji było Ayera, nie możemy tłumaczyć tak, że studio kazało, żeby tam ta Harley biegała i świeciła różnymi częściami ciała, czy mamy te wstawki z piosenkami znanymi, nie? A to mogło być, widzimy się Ayera, nie? Który mówi, o, może dzieciaki będą się fajnie bawić, bo ja te robię filmy o wojsku, o policjantach, o takich rzeczach, to teraz spróbuję do dzieciaków podejść, żeby im było fajnie, nie?
Młodzieżowo, żeby tak było.
No, tak. Cool.
Tak więc już będziemy cichej nad tą trumną. I kolejny super, kolejny tip. Z prequeli najbardziej nie lubię Zemsty Sithów. Czy kogoś obchodził romans Anakina z Padme? Nikt na to nie czekał. Każdy chciał zobaczyć przejście Anakina na ciemną stronę. Bardziej wkurza mnie zepsuty wątek upadku Anakina, na który każdy czekał, niż zepsuty romans, który nikogo nie obchodził. Do tego Lukas niszczy, co sam stworzył. Padme umiera, bo traci chęć życia, lol, a Leia pamięta prawdziwą matkę.
Jej, prequel znowu.
Znaczy, okej, no moja niepopularna opinia jest taka, że ja najbardziej lubię Mroczne Widmo. Tak czy tak dalej, więc... Spoko, zgadzam się z twoim komentarzem.
Wszystkie te filmy są do niczego, kurczę. No, ja nie wiem, czy Mroczne Widmo nie jest i tak ciut lepszy niż Zemsta Sithów. No nie wiem, dla mnie z tego wszystkiego najbardziej oglądalny jest Atak Klonów, bo ma te sceny... Bo coś się tam dzieje.
Bo jest
tam
Christopher Lee, wiemy.
No, jest Christopher Lee. No to jest plus. A to i tak jest wciąż brzmiąco zły film. No, Mroczne Widmo ma ten plus, że tam jeszcze jest trochę rzemiosła. Nie? W sensie, że masz te walki, które... Ta walka na przykład na miecze wygląda jeszcze jak walka na miecze, a nie jak napierdalanie w CGI tymi jeżeniówkami, nie? Bo później Atak Klonu się włącza i nagle masz kołowrotki po prostu takie non-stop. A później w Zemście Sithów jak Palpatine wyskakuje, kurna, i robi piruet w powietrzu.
I
robi weeej! Kurde, przecież to jest tak żydujące. No tego nie, w Rocznym filmie nie było, nie? Więc to jest ten plus. I faktycznie to był ten film, gdzie jeszcze... Trochę to wyglądało jak Gwiezdne Wojny, tak wiecie, nie wyglądało wszystko tak bardzo sztucznie. I Yoda był kukiełką na początku, to jest plus też.
Nie wiem, dla mnie tam, więc... jak przynajmniej wiesz, jak pierwszy raz oglądałam ten film, to tam było dla mnie jednak dużo tej takiej jeszcze gwiezdnowojennej magii, gdzie były te planety.
Jaki
te...
magii?
Nie wiem, kiedyś tam była, no. A dziś najmniej cierpię oglądając ten film, to...
To jest najgorzej, żeby sobie tym pokoleniem doświadczonym, że wiesz, nie dorastaliśmy, znaczy nie dorastaliśmy w taki sposób, jak pokolenia przed nami, z Gwiezdnymi Wojnami, tymi oryginalnymi.
A nie, ja dorastałam z Gwiezdnymi Wojnami oryginalnymi.
Ale wiesz, ale my to zawsze po czasie, nie? Nie byliśmy to były nasze Gwiezdne Wojny, gdzie my byliśmy w czasie premiery, nie? Że o, nadchodzi ten wielki film po latach, nie? I idziesz do kina i nagle coś, wow, cały kosmos widzisz i jesteś w takim wieku, że cię to zachwyca i to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy zostaje. Ja też tak mam z Mrocznym Widmem, nie? Że jak go oglądam po latach, to jest no, ciężkie przeżycie, ale zawsze gdzieś to z głowy mam ten moment, gdy to obejrzałem w 99 i to był w tym momencie najlepszy film, jaki widziałem, nie? Wiesz, te wyścigi tych jak to się nazywa, speedracerów, nie? Speedracer, jak to się nazywał? Speed coś tam. Podracerów, tak. Tych podracerów. To wyglądało kapitalnie. Masz walkę z Maulem, wiesz, dwóch Jedi na pieprza gościa z podwójnym mieczem świetnym. Tam było wszystko tak cool na maksa. No później już to tak nie wyglądało fajnie, ale nadal...
Nie ma żadnego powodu, żeby on był w ogóle w filmie.
Ale teraz, ale widzisz, ale jak ja to oglądałem za dzieciaka, to było cool. No. Ale ja lubię najbardziej Zemstę Sithów z tych oryginalnych.
W ogóle najgorsze w tych filmach jest to, że tam nikt nie okazuje żadnych emocji. Jak się ogląda, to wszyscy są tacy po prostu kamienne twarze i tak no zaatakowali tutaj Senat. No trudno. No dobrze, musimy coś zrobić, nie? Jakby nic w ogóle, widać, że tym ludziom na planie już się nic nie chce i to jest takie przykre, kurczę, bo to jednak Gwiezdne Wojny. Więc,
no. Ja uwielbiałem jak Christiansen próbował emocje udawać. I wiesz, on zawsze miał tą twarz taką drewnianą, pustą, a nagle mu każą, wiesz, teraz będą emocje, nie? I on zawsze tak, kurwa, jest tutaj już wkurujony, już wchodzi zła moc, nie? O Jezu, to było takie nagłe przejście, nie? To było przerażające, nie? Bo widzisz tego gościa, który, wiesz, żadnych emocji nie okazywał, kawał drewna i nagle, o kurde, on płonie, nie? Ten Connor zapłonął, nie? No.
Dobra, to lecimy dalej. Zmieniamy temat. Tak samo wolę czwartych piratów niż piątych, bo czarnobrody fajniejszy niż...
Co?
Dajcie mi przeczytać, zanim wyjdziecie. Czarnobrody lepszy niż Bardem, Penelope lepsze niż Kaja, scena z syrenami, czy walka dwóch Jacków lepsze niż ciągnięcie banku, czy rajd na kotwicy. W czwartej części Jack kombinował i miał jakiś plan. W piątce wywracał się w błoto, po prostu zgwałcili Jacka. Do tego w czwartej było więcej Barbosy. Chyba nikt już nie pamiętał nic z czwartej, poza tym, że była gorsza niż pierwsza, druga, trzecia i nie zauważył, że piąta jest jeszcze gorsza.
Piąta jest lepsza niż czwarta.
Czwarta jest najgorsza.
Kurczę, gdyby w tej piątej części faktycznie Jack Sparrow był napisany tak, jak powinien być napisany Jack Sparrow, to bym stwierdził, że to jest w ogóle najlepszy sequel z tych wszystkich. ale no przez to, że Jack był faktycznie zjebany i nikomu się nie chciało ani go napisać dobrze, ani dopomnie nie chciało się go grać, no to ten element jednak trochę kuleje, no bo wiadomo, że te filmy stały Jackiem Sparrowem, nie? I reszta była w ogóle, nikogo nie obchodziła, aczkolwiek ja zawsze byłem Tim Barbossa i to była najlepsza postać w ogóle w tej całej, w tym całym cyklu. Więc biorąc pod uwagę, że piątka jest zresztą pod Barbossy pisana, to jest jego film na dobrą sprawę, on, jego wątek się tutaj jest najważniejszy, on tutaj jakby kończy się w zasadzie jego wątek, no to piątka zawsze w serduszku, no, w jakimś tam stopniu. Plus Kaya Scodelario jest, kurczę, najlepszą bohaterką taką właśnie drugoplanową w tych filmach ever chyba. Jest o niebo lepsza niż Keira Knightley, która była po prostu drewnem totalnym. Jest o niebo lepsza niż Penelope Cruz, której się nie chciało w ogóle grać. Po niej było widać, że coś chce. Gorzej, że miała do pary tego...
Brenton Thwaites? Tak,
ta Digga Graysona. I on akurat był do niczego, więc no... Bo może dlatego tutaj ludzie sobie średnio wyciągali po prostu chyba z tej pary. Ale jeszcze jedna rzecz. Mam wrażenie, że piątka jeszcze ma ten problem, który trochę miał na przykład ostatni Terminator. W sensie, że to już jest któryś raz to samo, nie? I co z tego, że jest na przykład trochę lepiej, jak już znowu to samo, nie? I ile razy można mieć tych morskich zombie, którzy ścigają Jacka albo kogoś tam i mają dokładnie ten sam problem, co ci z trzech poprzednich filmów.
Znaczy, wydaje mi się, że największym błędem tych czwartej, piątej części jest to, że jakby za bardzo się twórcy trzymali tego, co było w tych poprzednich, zarówno jeśli chodzi o postacie, jeśli chodzi o wątki, jakby. Wydaje mi się, że tam był moment, kiedy trzeba było tak naprawdę zacząć trochę bardziej od nowa, trochę bardziej iść w jakieś takie bardziej spin-offowe rzeczy. Właśnie już nie Jack Sparrow, no bo jakby... Wydaje mi się, że to jest też skończona postać w jakimś sensie, no że po trzech częściach jakby już widzieliśmy o nim wszystko, tak? Widzieliśmy, on też no, przeszedł jakąś drogę, tak? Trochę jednak z trochę bardziej egoistycznego do troszkę mniej egoistycznego, ale no jakby wydaje mi się, że jakby o tej postaci nie zostało już absolutnie nic do powiedzenia w kolejnych częściach, no tak samo jak o tych innych bohaterach, z czego no i tak właśnie Barbossa jest najfajniejszy, bo Barbossa wydaje mi się, że o nim właśnie jeszcze się dało coś powiedzieć, że więc fajnie, że akurat może on został, ale właśnie cała ta reszta, tak samo, no nie wiem, jeśli zrobią kolejnych piratów, ja bym strasznie nie chciała, żeby oni wracali, nie wiem, na przykład do historii Willa i Elizabeth, co było teasowane na końcu tej piątej części, mam nadzieję, że... No bo kurczę, to jest tak poroniony pomysł, to jest zamknięta historia, dajmy im w spokoju.
Niech oni już nie wracają, że oni byli fatalni, no to po prostu zakały tych filmów. Znaczy ja liczę na to, że jak zrobią reboot, to zrobią reboot. Już nie będzie Sparrowa, nie będzie Willa, nie będzie tej jego kochanej. I po prostu zrobią nowe postacie, nowe realia i będzie fajnie. I myślę, że Cary Gillan sobie poradzi.
Ja bym chciał tylko, żeby jak zrobią reboot, żeby Barbossa się pojawił.
Ale tak wiesz, że może mieć cameo, nie? Ale nie, że żeby...
Ale wiesz, ale nawet nie musi być tym samym Barbossą, nie? Może być, wiesz, New Barbossa czy coś, wiesz. No po prostu jak to jest reboot, nie? No to niech będzie Barbossą, ale... Tak. No.
Dobra. Kolejny tip. Także lubię wszystkie krzyki. Czwarty to jeden z najlepszych powrotów po latach. A może wspólne omówienie Łukasza i Marty? Na kanale Łukasza nie ma jeszcze omówienia tej serii.
No nie ma, bo ja dawno nie oglądałem, więc jakoś... To też czekają, żeby sobie przypomnieć. Jak kiedyś obejrzymy całość, to pewnie coś tam się pojawi, ale raczej nie w tym roku. W sensie w tym roku na Halloween raczej... Ksańską masakrę chyba zrobię, no więc...
No generalnie też wydaje mi się, że tutaj mamy szansę, bo generalnie cały czas mamy ten pomysł, żeby te rzeczy około horrorowe gdzieś tam ubierać w jakieś cykle, w jakieś tematy. No my tutaj chyba jednogłośnie bardzo lubimy krzyki, więc też w związku z tym, że kiedyś niebawem ma być ten piąty, to pewnie sobie powtórzymy to poprzednie i pewnie coś o tym się kiedyś pojawi, więc...
Na początek nadmienię, że lubię wszystkie krzyki, to jest znakomity tytuł na horror i go przyklepuję, bo jakbym zobaczył gdzieś na plakacie lubię wszystkie krzyki, to wiesz, to kurczę, co za pojeb jest w tym filmie, wiesz, jaki morderca, nie? No, więc to jest super. Ja też chcę coś zrobić z wami o krzykach, bo to jest...
Zaprosimy cię do naszego omówienia serii.
Nie, bo to kurczę, ja w ogóle czwóreczkę lubię, czwórka jest moja druga chyba ulubiona po dwójce. Uwielbiam to, jak właśnie...
Po dwójce? Tam
Po jedynce.
Ja się zgadzam, jedynka, czwórka, dwójka, trójka.
Tak. O, u mnie jest dokładnie taki sam podział, bo uwielbiam to, jak właśnie zrobili no, tą wiwisekcję tego, jak wygląda czwarta część i co się dzieje w tych już dalszych częściach cyklu po trzeciej. Nie? Jak się kończy trylogia, trzeba to dalej ciągnąć, nie? I to jest super, jak tam się, wiesz, nigdy nie wygrasz z oryginałem i te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają, one są tak bystre i to jest, widać, że naprawdę Craven miał jeszcze pomysł na ten film, nie? I bardzo dobrze, że ta czwórka powstała, bo to jest kapitalny film, nie? Wszystkie jakieś powroty, jakieś nawiązania, nie wszystko to ma sens, więc czwóreczka super.
Nowa czy Zielone Latarnie, Anihilacja i Wojna Królów, czy Najczarniejsza Noc? Tam gdzieś powinna być pauza, ale nie wiem gdzie, nie wiem co do czego. Wiemy co Oscar powie, ale ciekawi mnie reszta. O, to dobrze, Oscar, że nie zaprosiliśmy Oscara.
Oscar nic nie powie.
Skoro wiadomo co powie. U mnie w sercu więcej miejsca zajmują Latarnie i Hal Jordan, mimo że Adam nie lubi. Może Adam się nie dowie, nie powiem Adamowi.
Nie wiem, ja mam tak wyjebane, po prostu nie przypadał ani za Latarniami, aczkolwiek leży tam, czeka ten tom Morrisona, bo jeszcze go nie czytałem, ani nie przypadam za nową, nie przypadam za tym kosmosem Marvela starym, więc nie mam w ogóle zdania. Mogłoby nie istnieć dla mnie i nic by się zmieniło.
Ja też, no, nowa, Jezu, nowa to jest tak słaba postać, nienawidzę nowy, nie wiem, jak można
powiedzieć nowy. Wygląda ten głupi homofon w ogóle, wygląda idiotycznie, no, weźcie tutaj o tym.
Nowa, nie, proszę cię, nowe to tylko zakopać, wiesz, zalać betonem i nie, ja bym Quasar to by było super, nie, to bym obejrzał wszystkie filmy, nie? Jakby tutaj był w tej walce, ale jak mam do wyboru nowe i Green Lanterna, no to zawsze i wszędzie Green Lantern. No i to Hal Jordan, korzystając, że też nie ma Adama tutaj. No. Nie, chociaż nie, Hala bym nie chciał. Nie wiem, czy bym nie wolał Kyla albo Guya Gardnera. A nie, Guya Gardnera jako dodatkowego kogoś. Albo w sumie ja bym nawet, wiesz, zaorał tych wszystkich klasycznych i bym zrobił Simona Baza i Tom Cruise i by było też spoko. No. Oni nie mają tego bagażu całego, wiesz, ciężkiego, który za nimi idzie. No. Ja w ogóle teraz ten, niemiła sprawa, ale kurczę, moje ulubione komiksy o Green Lanternie, nie? Na których się wychowałem, się okazało, że napisał pan, którego za pedofilię skazali, nie? I naprawdę, jak się o tym dowiedziałem, to komiks poszedł na śmietnik od razu, mój ukochany. W ogóle DC przestało wydawać serię, nie? Wydali jeden tom tych klasycznych z lat 90, tam był reboot tego serii Green Lantern, nie? I potem przestali to wydawać. No, i ja to do kosza
puściłem. A co z oddzielaniem twórczości od osoby?
Nie, no to jest w ogóle, jak mam to z tyłu głowy, co ten gość robił, nie? I że jest skazany, wiesz, prawnie, nie? Wszystko tam by zostało udowodnione i odkryte u niego, no to niech spierdala, nie? No to proszę cię.
Więc i te, ale, w sensie, wiesz, ale to jest takie tak... W sensie miał, nie wiem, jakieś archiwa pornografii dziecięcej? Czy
tak.
Czy za molestowanie go skazali?
Nie, znaleźli u niego, wiesz, jakieś tam terabajty rzeczy brzydkich, nie? I ten, i no, i wiesz, on się przyznał później do tego, nie? I go tam skazali i tak wyszło. No ale wiesz, to był taki, wiesz, dla mnie szok, bo to był jeden z moich ulubionych komiksów, bo one są naprawdę super napisane, ale no masz to z tyłu głowy, nie? I no nie przeskoczysz tego, nie przeskoczysz, bo wiesz, że to pisał zwyrodnialec, nie? I no, ja nie potrafię, jak wiem, kto jakie rzeczy robił, no to no, nie, tak wiesz, że tam zawsze twórca jakoś na jakimś poziomie takim mocno duchowym gdzieś to zostaje w tym jego pisaniu, nie? I to nie odłączysz twórcy zupełnie od dzieła, nie? Bo to wiesz co robił, no. Więc to i też mi to trochę nadwyrężyło ogólnie Green Lanterna, Hala Jordana. A nie powinno, ale no jeszcze chwilę mi zajmie, żebym oddzielił Hala Jordana od ludzi, którzy go pisali. A to był mój ulubiony Hal... Nie, bo to był mój ulubiony Hal Jordan, którego, wiesz, nawet wolałem od tego Geoffa Jonesa wersji. No. Więc może niech ten nowa będzie.
No. Dzięki WKKM bardzo polubiłem pierwszego Kapitana Marvela. Te dwa tomy Życie i Śmierć plus Wojnę Kree ze Skrullami wolę bardziej niż Warlocka. Czy jest coś, co warto przeczytać oprócz tego, co wyszło w kolekcji?
No śmierć. Naprawdę nie ma absolutnie nic do czytania z Kapitanem Marvelem naprawdę wartego niż ta jego śmierć. No, to jest postać, która umarła i to jest jej największe osiągnięcie generalnie. Więc to...
Nie, no ten run Starlina był super. On był bardzo na poziomie Warlocka. On był taki, wiesz, powalony, kosmiczny, dużo rzeczy, dużo krytyki, wiesz, religii, polityki amerykańskiej z tamtych czasów. No tylko to nigdy dzisiaj mnie nie będzie do tego wracał, nie? To jest dla takich naprawdę komiksonautów, nie? Mocnych. No. No ale pamięta się Kapitana Marvela przez śmierć, a to była bardzo fajna postać. No.
Fajnie, kiedyś w Comics Weekly omówiliście ofertę Egmontu Marvel Now 2.0. Może jak wyjdzie katalog, to takie omówienie wszystkiego Egmontu w odcinkach. Pewnie wielu by się przydało i ułatwiło zakupy.
To jak z tym katalogiem?
To jest moja odpowiedź na to. Nie, no kurczę. To... Ja bym przy tym
Egmont zapłacił.
No, znaczy...
Właśnie... Kurczę, to jest reklama Egmontu, no tak, tak, to tak brzmi,
trochę,
nie?
Trochę tak, nie? No jakby to, jakby, to nie, nie jest coś, co by nam dawało jakąś super przyjemność tutaj, omawianie całego katalogu na przykład, a jednocześnie no, robienie reklamy wydawnictwu za darmo, więc no, jeśli będziemy robić takie rzeczy w tym stylu, to po prostu raczej w ramach jakiegoś takiego omówienia rzeczy, które nas interesują, które my możemy polecić, bo się chcemy podzielić dobrymi rzeczami, a nie na zasadzie robimy przysługę Egmontowi za darmo.
A też wiesz, jakbyśmy mieli cały omawiać, to by było... Wiesz, te wszystkie jakieś frankofońskie tytuły i inne, no to by nie miało sensu zupełnie, nie? Bo tego... dwie części nie znamy, nie czytamy, jak poznamy, to dopiero jak wyjdzie, jak to Egmont wyda, nie? A nie jak jest teraz w katalogu, więc jedyne co możemy zrobić, to polecić kilka rzeczy, które wiesz, które tam z Marvela są z DC, ale to też nie na zasadzie, że będziemy wiesz, o, bo robimy reklamę, tylko po prostu powiemy, co czytaliśmy i co jest fajne, co, z czym się warto zainteresować, nie? To, ale to też będzie Marvel, DC i Vertigo, nie? Nie będziemy się pewnie w żadne tam dalsze rejony zagłębiać, bo to nie ma zupełnie sensu, że nie wiem, co, wejdziemy do netu i poczytamy, to tam gdzieś piszą, że jest fajny komiks, to wam go polecimy, nie? Bo jest w katalogu. Nie ma zupełnie sensu.
Nie, no poza tym plus jeszcze no, komiksy są nas dodatkiem, nie? To jest... Jakbyśmy byli komiksowym podcastem, no to okej, mógłbyś wymagać, tak? Znaczy wymagać, mógłbyś oczekiwać, że będziemy się zajmować tym tak full time, ale no nie, to jest raczej dodatkowy content.
No ale chyba zostajemy przy komiksach, bo kolejny typ. Bendis, Super Daredevil i Jessica, solidni Avengers. Kiedy gość się zepsuł? Przy Marvel Now, Guardians of the Galaxy mega słabi, X-Men średni, czy już wcześniej? Myślicie, że wróci do formy? Chociaż nowa Jessica Jones mu wyszła.
Jessica Jones?
JJ to nie jest Jessica Jones?
Nie wiem właśnie, o co chodzi.
No jest nowa Jessica Jones.
Ale to nie on pisze.
No, ale czekaj, on pisał przed Thompson jeszcze.
A, okej, okay, taka serio. Nowa. Okej, okay, tak. Dobra. Okay,
no nie alias, bo to alias był to wcześniej, nie?
Kiedyś zepsuł? Ja myślę, że wcześniej. Myślę, że ta eventoza go zjadła, bo on tam pisał co drugi event w Marvelu i one się już zrobiły tak nudne i powtarzalne, że pewnie się to przelało na serię.
Tak, wiesz, kiedy to było, to jak on zaczął w ogóle brać te milion tytułów Avengers.
Tak, 30 serii
Secret
naraz.
Avengers, no. Jakieś tam jeszcze Avengers, coś tam Avengers, nie? I tego było pełno. I widać, że mu to po prostu już go męczył. Był wypalony, a on dalej, wiesz, sobie tylko dokładał tych serii. I później był ten moment krytyczny, kiedy o, dobra, to skończyłem Avengers, tyle lat przy tym pracowałem, to było, wiesz, wielkie multum postaci, kupa drużyn, wiesz, wielkie ogarnięcie praktycznie całego uniwersum w pojedynkę. No to co teraz zrobię? Zajmę się, wiesz, dwoma seriami z X-Men, nie? Druga największa marka. I jeszcze do tego dodam sobie Strażników Galaktyki, bo też w kinach są popularni, wiesz, i to były za wysokoprofilowe, a to był ten moment, kiedy on powinien wrócić do czegoś mniejszego, nie? Wziąć sobie jakiegoś Daredevila, jakiegoś, no chyba, że tak jak do Moon Knighta by wrócił, gdzie on w ogóle nie czuł Moon Knighta, nie? I to też widać było, to było z góry zlecone, że to nie było coś, co on tak od siebie chciał pisać, nie? Jak te jego wcześniejsze serie, bo na przykład było widać, że ten pierwszy Daredevil to była pod niego idealnie, nie? Coś fantastycznego, no a tutaj rozmienił się na drobne i później jeszcze po X-Men wziął Supermana, no proszę cię, to jest najgorsze, co mógł zrobić, jeszcze dwie serie, najważniejsze, nie? No.
Tak, już, koniec? Dobra. Łukaszu, sprawdź slasher The Hills Run Red. Trochę kiczowaty i miejscami głupi, ale ma fajny pomysł, krwawe morderstwa i świetny finał. Miła odmiana. Jeśli sprawdzisz później, to daj znać, co o nim myślisz.
Ktoś mi go polecał już chyba. Wiele dobrze kojarzę. Ale wydaje mi się, że kojarzy tytuł, sam nie oglądałem, ale kojarzy tytuł chyba właśnie dlatego, że ktoś mi polecał, ale już nie pamiętam też za cholerę.
Ale nie obejrzałem.
Ale właśnie, że no, że brutalne, że fajnie, faktycznie fajnie się ogląda, bo to jeden z tych nowszych filmów, to, znaczy nowszych, no ile, 2010 pewnie, coś koło tego. No, także pewnie sprawdzimy prędzej czy później.
A czekaj, też mi ktoś ci polecał, to jest 2009.
2009, okej. Okay.
Tak, to jest z tym chyba goście, co ma maskę świni, czy dzieciaka jakiegoś? O tak. To jest taki
świnia,
duży
dziecko.
Dzieciak, no. No to jest taki, nie, to właśnie to jest taki gościu, który ma maskę Bobasa i ma takie smoczki przewieszone na szyi.
Okej.
Okay. No i to chciałem zobaczyć. O, to dobrze, to będę sobie, zobaczę sobie na dniach.
Okej, okay, no to zmieniamy temat. Oglądam nietypowy sport, snooker. Gdy ktoś nie zna zasad, wydaje się nudny, ale jak się zna zasady i wiadomo o co chodzi w grze strategicznej na odstawnych, to mecze stają się mega ciekawe. Radek zna się chyba na wszystkim, to może też ogląda. Może dziadek nauczył go zasad? A tak na serio, ogląda ktoś? Jak tak, to jakich zawodników lubicie? O Sullivana? Trumpa.
Ja nie wiem, Trumpa.
Selbiego, chyba miał być, tak, bo to jest Mark Selby. W moim sercu zawsze O'Sullivan. No ja kiedyś miałam krótki moment, że oglądałam snookera, jak byłam na studiach i też miałam O'Sullivana, ale to tyle.
Kurczę, kiedyś oglądałem tego snookera i jak się nazywa ten gościu, którego lubiłem? On miał takiego placka, na głowie, miał takie zakola mocne. Może to jest O'Sullivan?
Nie, O'Sullivan to był ten, co miał takie długie włosy i taką opaskę nosił, żeby mu na czoło nie wpadały.
Kurczę.
Był najładniejszy, dlatego go lubiłam.
A nie, to ten, tak, on ma twarz tego... trochę kogoś mi przypominał. Tak, to jest on miał taki dziwny zgryz. Tak, to jest ten gościu. Wiem, już, tak, to jego też lubię. Ale zasad nigdy do końca nie... A nie, ja tak, wiesz co miałem? Nigdy nie rozumiałem do końca zasad. Mniej więcej wiedziałem, o co chodzi, tylko to jest taki sposób, że jak go włączysz, to ciężko go wyłączyć, bo on wkręca tak na
takim hipnotycznym poziomie. Oni grają i tak długo strasznie,
I
nie?
To jest taki bardzo zen, nie? Że tam nikt nic nie mówi praktycznie, nie? Nic nie słychać, jest cisza i oni pochodzą wokół tego stołu. Tak, i się przygotowują pół godziny, żeby tam jeden strzał oddać. I mówię, no fajne to jest. Ale w ogóle jak poznasz zasady każdego sportu, który nawet ci się wydaje całkowicie idiotyczny, jak go poznasz i się w to wkręcisz, no to czujesz, czemu ludzie na to chodzą i czemu się tym interesują. Ja tak miałem z curlingiem, który wszyscy mówią, ale durny, wiesz, latają z tymi miotełkami, tym jajem puszczają i sobie leci, tak, szorują. A jak zrozumiesz zasady, to mówisz, fuck, ile tam trzeba techniki, wiesz, i wszystkiego, żeby dobrze rzucić tym jajem, nie? Ile ci muszą z tymi zapieprzać miotełkami. To jest sport.
Nie jestem jeszcze na tym etapie.
No tylko...
snooker to jedyny sport, o którym powiem coś pozytywnego.
Nie, no to ja tylko dalej nie rozumiem piłki ręcznej, w sensie nie rozumiem uroku dalej. Jakby każdy sport jestem w stanie zrozumieć, o co, wiesz, na czym polega jego atrakcyjność, ale tej piłki ręcznej jest za cholerę. A ja jestem z miasta, gdzie piłka ręczna jest mocna, kurczę, i ni ani trochę.
Mi się zawsze wydawało, że piłka ręczna to jest tak, wiesz, że ktoś nie umiał grać w nożną i się wkurwił i wziął ją w rękę i zaczął napierdalać w tą bramkę. Ja tak, nie.
To jest dla tych ludzi, co wiesz, grali w siatkówkę, a stwierdzili, że kurde, no to tak stać po prostu po dwóch stronach, to może grajmy ze sobą razem.
Ja siatkówki nigdy nie lubiłem.
No siatkówki też jest nudne, no.
Dobra, teraz będą trzy typy o Jokerze.
O, dawno nie było o Jokerze.
Mój problem z Jokerem. Arthur nie byłby żadnym zagrożeniem dla Batmana, bo był nieudacznikiem, a wszystko wokół działo się przypadkiem. Takiego Jokera Batek pokonałby bez problemu i zamknąłby na amen.
To jest... Twój problem z Jokerem? Jestem rozczarowany naprawdę, bo to nie jest żaden problem w ogóle. W sensie, co ma tam Batman w ogóle do rzeczy? To nie jest film o Batmanie, ani o pojedynku Batmana z Jokerem, ani nawet nie masz Batmana zasygnalizowanego w tym filmie, masz Bruce'a Wayne'a tylko i wyłącznie. Możesz sobie, nie wiem, powiedzieć w głowie, że o, kiedyś może będzie Batmanem, bo mu rodziców zabili, ale to też nawet nie jest powiedziane, więc branie Batmana do tego równania moim zdaniem mija się z celem kompletnie.
No, ja się zgadzam.
Ja może przeczytam dalszy ciąg, bo tak, bo to jest całość. Przy tytule Joker film raczej powinien pokazać genezę klauniego mistrza zbrodni, a zamiast mistrza pokazał nieudacznika. To trochę jakby robili film o przypadkowym psychopacie i ktoś powiedział, dajmy tytuł Joker i wstawmy kilka nawiązań do świata Batmana, to więcej na tym zarobimy. Na maila wysłałem moją wizję sequela, który to naprawia. Da się przeczytać? Chyba nie, bo to bardzo długi mecz.
O Jezu.
Ale ja ci powiem, że zasadniczo tak było, że to miał być film o psychopacie. Ten Joker w tym wyrównaniu wcale nie był tak istotny. I no, o tym był ten film, nie? To nie było.
To jest film o psychopacie, który jest inspirowany komiksowym Jokerem, no kurczę.
To jest przeróbka taksówkarza zrobiona przez jak on się nazywa ten reżyser, przez Todda Phillipsa, nie? Bo chciał sobie swojego taksówkarza zrobić. Ten Joker tam, tak jak mówiliśmy kiedyś w jakimś pierwszym omówieniu, nie? Filmu, że... Pewnie przez pomysłem na zupełnie inny film, tylko dodał tego Jokera, żeby mu to pozwolili zrobić, nie? Żeby to
Znaczy, trochę to się pokrywa z tym chyba, nie? Co pisze Maragia. W sensie, no że to mógłby być teoretycznie film o dowolnym innym psychopacie. Jakby to nie jest film, to jest film, w którym jakby uniwersum Batman się w ogóle nie wpisuje. Aczkolwiek no nie zgadzamy się z tym, że to jest problem tego filmu, no nie? Bo jakby ten film ma wiele innych problemów, ale akurat nie ten. Łukasz czyta opis sequela.
To jest fabuła Białego Rycerza po prostu, więc... No, spoko, bo kiedy zekranizowali tego White Knighta, no to pewnie było fajnie, no ale... No nie wiem, znaczy... i tutaj robi sobie makijaż na wzór tego zabójczego żartu i wysyła do prasy film, w którym zapowiada swoją zemstę. Taka sklejka troszkę motywów, które kojarzymy z Jokerem, więc... no ładnie, ale... Wydaje mi się, że akurat jakby to nie jest ani trochę problemem Jokera to, że po prostu była zupełnie inna, nie wiem, wizja tej postaci. Tym bardziej, że to jest zamknięty film. To nie jest tak, że ktoś wrzucił tego Jokera do uniwersum, gdzie są typowe, wiecie, takie...
Gdzie już jest Batman, nie? Albo gdzie...
Tak, ale gdzie masz, to, szczególnie gdzie masz takie, wiesz, już dużo bliższe komiksową wersję tych bohaterów, nie? Wtedy może faktycznie to uwierać, że ten Joker nie jest tym Jokerem, nie jest żadnym zagrożeniem, no bo w ramach świata, powiedzmy, nie działa. Ale w momencie, kiedy masz film standalone kompletnie, gdzie cały film się kręci wokół tego cholernego Jokera, no to wydaje mi się, że jak najbardziej twórca ma prawo sobie zrobić, co chce w zasadzie. Na dobrą sprawę, ta postać mogłaby nie mieć absolutnie nic z Jokera, film mógłby się nazywać Joker i co z tego? Także to nie ma żadnego znaczenia dla sceny tego filmu.
Tak, nikt nie chciał opowiedzieć o genezie klauniego Księcia Zbrodni, bo tam nie było praktycznie klauna, nie było księcia
to
żadnego.
To jest ten film o tym była zbrodnia tylko właśnie, incelu, który tam obwinia wszystkich dookoła za swoje problemy, no.
Tak. Kurczę, bo Batman jest, znaczy Joker, jako ta postać, którą znamy, nie? Który praktycznie w każdej wersji, on jest zupełnie, wiesz, zlepiony z tym, co robi Batman, nie? Z jego historią. I bez tego, no to jest po prostu wariat, który żyje w społeczeństwie, nie? I to jest wszystko. No, jak odbierzesz Batmana i takie głodne kawałki, że tam gdzieś się Bruce Wayne pojawia i czy też zabili mu, wiesz, niby tam powiązane to jest z Jokerem w taki sposób, no to nie działa, nie? To on jednak musi Batman być tym ważnym elementem w jego originu, nie? Który tam na to wpłynął, nie? Że on się stał tym Jokerem, którego znamy, nie? Bo to dlatego ta zależność działa przez lata, nie? Dlatego ten Joker jest tak zafiksowany na punkcie Batmana, bo on był częścią jego narodzin, nie? Jego niezbywalną, nie? A jak tutaj po prostu wariat zwariował, bo żyje z ludźmi i nie wyobrażam sobie, jak tam teraz ten Batman wbić nagle i o, teraz ty jesteś moim największym przeciwnikiem, Batmanie, bo się pojawiłeś nagle i będę z tobą walczył w Joperzu. Bo jestem Jokerem. Teraz.
Dobra, to jeszcze trzy. Zostały nam trzy pytanka i będziemy kończyć. Jakie są wasze nielubiane schematy, motywy w filmach? Ja mam już dosyć, jak bohater jest o coś oskarżony i musi uciekać, by udowodnić swoją niewinność.
Ja lubię, jak bohater musi poza prawem sam dowieść tego, że jest niewinny. No nie wiem, jakoś mam słabość do takich historii.
Zawsze działa. Zresztą ja teraz, nie wiem, czy widzieliście ten film Spencer, coś tam na Netflixie jest, to z Markiem Wahlbergiem i z tym gościem z Black Panthera.
Wciąż nie.
Z Jabari. No ale
to Winston jest, Duke, wiesz, to jest,
tak, Winston Duke. Kocham Winstona Duke'a. I to Peter Berg zrobił. Peter Berg jest takim gościem od tych właśnie filmów, takich akcyjniaków, które zobaczysz i jest fajnie, nie? Nie powiesz, że to jest wielki artysta, nie chcesz iść na to do kina, ale gdzieś jest, wiesz, tam do wypożyczenia, czy na jakimś tym streamingu, to zawsze zobaczysz film Petera Berga. I to jest dokładnie taki film, że gościu ten jest gliniarzem, który tam kiedyś wpierdolił swojemu szefowi za to, że bił żonę, nie? Bo go tam nakrył przy innej sprawie, nie? Dał mu w ryj, poszedł do więzienia na 5 lat, nie? I wychodzi po tych 5 latach i się okazuje, że tam, wiesz, zabili tego szefa policji, wszyscy są umoczeni i on musi rozwiązać tą sprawę, nie? I tam wszyscy są przeciwko niemu, całe miasto, wszyscy ci skorumpowani gliniarze i jego jedynym kumplem jest ten właśnie Winston Duke, który tam po prostu mieszka u dziadka, który mu pomaga, nie? Taki, który zawsze był jego kumplem. I oni z tym Duke'em zaczynają rozwiązać tą sprawę i taki buddy movie się robi i on mówi, to jest najbardziej schematyczny film świata chyba. Tam jest wszystko z tych akcyjniaków, które widzieliśmy po 1000 razy, ten kumpelstwo, jak się zawiązuje, a mi się tak fajnie oglądało. Szczególnie, że w pewnym momencie nawet ja mówię, kurczę, to wygląda jak najdziwniejszy film o Batmanie, bo mamy tego Robina, Winstona Duke'a wielkiego, mamy tego Batmana, nagrzanego, wiesz, Marka Wahlberga, który każdemu chce w pierdol puścić, i Alana Arkina, który gra ich Alfreda, który ich trzyma w tym domu i tam im robi śniadania, nie? I cały czas kogoś opierdala. I w pewnym momencie pada nawet, jedna bohaterka mówi, że wy jesteście jak, wiesz, Batman, Robin i Alfred, nie? Ja mówię, fuck! No tak, to o tym jest ten film, nie? No, ja lubię takie schematy. Dlatego jak ktoś spierdala i go gonią, uwielbiam. Ścigany, jeden z najlepszych filmów świata.
Ja nie lubię, jak ktoś, pojawia się ktoś i okłamuje wszystkich dookoła na temat tego, kim jest. Później to się wydaje, ale później udowadnia, że to naprawdę tak jest spoko. Typu Aladdin na przykład, albo nie wiem.
Kurczę, myślałem, że coś innego powiesz, typu Aladdin. Mówię, jakiś dramat powiesz, coś Hitchcocka, nie? Ten cień podejrzenia, czy coś takiego.
To ja nie lubię, jak jest sytuacja...
O, Rango też, na przykład.
Rybki z Ferajny.
O, to jest też. No, też.
Ja bardzo nie lubię, jak jest tak, że ktoś widzi kogoś w jakiejś sytuacji i źle ją interpretuje i potem nie da sobie wytłumaczyć, tylko się od razu obraża i wychodzi. To jest często, nie wiem, w jakichś komediach romantycznych, że ktoś coś podsłuchał albo przeczytał i w ogóle źle zinterpretował kontekst i wiecie, i nie pójdzie i nie zapyta, nie porozmawiałem o tym, tylko od razu się obraża, od razu po prostu już ta osoba już znika z życia i potem ta druga osoba musi się nie wiadomo jak natrudzić, żeby wytłumaczyć, ale że to nie tak było i o Jezu, nienawidzę tego.
Ostatnio w Niewidzialnym Człowieku tak było, nie? Jak ta siostra dostała tego maila i nagle stwierdziła, nienawidzę cię.
No, ale to jest takie bardzo nierealistyczne, no nie? Jeśli masz z kimś już jakąś bliższą relację, będzie cię przyjaźń, czy jakaś relacja właśnie już romantyczna, no gdzie, kurczę, no ufasz tej osobie, jakby macie już jakąś tę więź, tak? To nie jest, że to jest nowo poznana osoba i kurczę, i dzieje się coś takiego dziwnego, no to dajesz tej osobie wyjaśnić i też, no po pierwsze w ogóle pozwalasz jej dojść do słowa, a po drugie, no to raczej wierzysz tej osobie, a nie, że od razu zakładasz, nie, na pewno mnie okłamujesz, w ogóle, na pewno ty wysłałeś tego maila, który miał sens, nie? Ja jakby nienawidzę tego, bo to jest taki banalny wytrych fabularny, który nie działa, no chyba nigdy na poziomie takim faktycznie dramaturgicznym, emocjonalnym.
No, wiesz, zawsze masz w głowie, że przecież, kurczę, mogłoby być tyle okoliczności, w ramach których ta wiadomość, czy SMS, czy cokolwiek innego by się wydarzyło, a niekoniecznie, że...
Tak, no jak chcecie skłócić bohaterów, no to kurczę, zróbcie to z głową, no da się, nie róbcie tego, że ktoś źle zinterpretował losowe zdanie z kontekstu, nie?
No. Czy ja myślę i...
A jeśli chodzi o takie schematy, które lubię, to ja lubię ten schemat postaci takiego... uwielbiam postacie, które są dupkami, ale od czasu do czasu pomogą, bo trzeba, ale jakby nigdy nie chcą, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że są okej.
To ja z tych takich wyświetlanych schematów też nie mogę pomyśleć teraz o jakimś żadnym takim istotnym, którego bym nie lubił, ale z takich, które właśnie lubię, to jak się taka grupa tych niedobranych gości zbiera, żeby załatwić jakąś sprawę, to zawsze, wiesz, dzika banda, siedmiu samurajów, nawet jak prosię się bawiłem na tych nowych siedmiu wspaniałych, którzy nie są w żaden sposób dobrym filmem, nie? Jakiś ten, ale nadal, jak wiesz, jak tam był Chris Pratt i ten, i się działo, i tam strzelali, i było fajnie, i kurczę, ja lubię, jak ta grupa właśnie niedobranych ludzi coś robi. Chłop musi. To mój ulubiony gatunek filmowy.
Battle Beyond the Stars.
O, to jest dobry przykład.
Było lepsze niż to ostatnie. No, ostatnie siedmiu wspaniałych, szczerze mówiąc.
No i postaci mają swoje story arki, nie? I w ogóle...
Kurna. I były te dziwne statki, które miały piersi.
No, tam w ogóle dużo było dziwnych rzeczy, nie? No.
Szkoda, że to nie chwyciło ani Gwiezdne Wojny, nie? Byśmy teraz mieli po prostu takie zestawy Lego z takimi, wiesz, statków o ludzkich kształtach.
No, albo ten, że taki był taki sam i no, ta świadomość ten była gdzieś taki tam, dziwny, nie? No, i byśmy o nich książki czytali.
Civil Dunning by była po prostu na wszystkich tutaj piernikach i tak dalej.
A ty, czekaj, Battle Beyond the Stars, to tam grał Hasselhoff, nie?
Nie, on grał w tym drugim.
Star Crash.
Tak. Tam, gdzie była pani w folii i on, i ten pan, który miał miecz świetlny i przewidywał przyszłość nagle. I w sumie to nic nie zrobił.
I uzdrawiał też.
Uzdrawiał, to jest najdziwniejszy film.
Jezu, muszę wrócić.
No, Battle Beyond the Stars to jest takie właśnie, no, siedmiu samurajów, tylko w kosmosie.
No, jest ten kowboj z ziemi, nie? Który jest
kowbojem z ziemi. Jest po prostu kowbojem z ziemi.
To byłby Radek. To byłby Radek.
Ja totalnie muszę zejść w jakiejś grupce osób obejrzeć film, która robi rzeczy. Przecież było dobrze.
Dobra, to już zbliżamy się ku końcowi. Podobał wam się Flash Ezry? Mnie wkurzyło robienie głupka z tej postaci. Hej, twój znak, sorry, Dostojewski. Wolę humor sytuacyjny, jak Bucky i Sam, niż kiedy postać zachowuje się jak idiota.
No.
O, to jest rzecz, która mnie denerwuje. Jak mamy tego bohatera, z którego robią tego gościa, wiesz, tu się wszystkim zachwyca i wiesz, i jest właśnie, wiesz, że on nie jest takim głupkiem, wiesz, jak on rzeczy wymyślił, nie? Dostał to super moc, jest super inteligentny, widzisz, jak żyje, nie? Że ma te wszystkie notatki, wszystko obłożone komputerami, nie? A nagle się zachowuje jak taki naprawdę debil, nie? I mówisz, nie, to ta postać taka nie jest.
To jest napisane, nie? No jakby, tak. Wiesz, jaki był cel, żeby pokazać tego typa, który się czuje nieswojo trochę w sytuacjach społecznych i nie do końca wie, jak się zachować i jest trochę pod wrażeniem tych bohaterów i nie wie, jak się zachować. Ale właśnie zrobili z niego jego debila kompletnego.
Poszli o krok za daleko, prawda? No bo to jest schemat, kiedy to może działać. Kiedy mamy tę postać właśnie, która jest jakimś, nie wiem, właśnie młodym superbohaterem, czy młodym kimkolwiek.
Jak masz tego Ant-Mana, czy Spider-Mana w Civil War,
czy jakoś,
na
nie
przykład,
wiem, Miss Marvel w komiksach, tak? Która się, nie wiem, jak spotyka Wolverina, to mówi, że tam pisała fanfiki, whatever. To działa, nie? ale kiedy to już jest za bardzo, kiedy to jest...
No właśnie mój ulubiony przykład to jest Ant-Man, jak się pojawia w Civil War i jest tak, pod takim wielkim wrażeniem, że Kapitan Ameryka sam do niego przyszł, w ogóle chciał, żeby sprowadził go tutaj, żeby mu pomógł. I widać, że on po prostu się mógł zesłać tutaj ze szczęścia, ale jakby trzyma tutaj, trzyma pion, nie? I nigdy to nie wychodzi poza tę granicę, kiedy staje się irytujące.
Tak, i w ogóle to też, wiesz, widać, jak było dobrze to napisane w Avengers, cały ten wątek bromansu jednostronnego, ale później nie, w sumie obustronnego między Capem a Ant-Manem, jak mamy to podsumowanie, że wiesz, że my mówimy na niego Cap, nie, a później masz w Endgame, jak masz tę scenę, jak Wasp mówi do kapitana Cap, nie, i patrzy tak na Scotta, on, jest, to jest ta sytuacja, że jesteśmy tu razem i już jest, wiesz, wszystko dobrze, nie, jestem i częścią tej wielkiej rodziny Kapitana Ameryki, nie, mówiłem prawdę, nie, i nie, widzisz to teraz na własnej skórze i to jest fantastyczne, a właśnie w Justice League to było tak, wiesz, przedstawienie takiej postaci, która ma być taka, wiesz, ta social anxiety, nie, i wiesz, wychodzić z tego typu postaci, ale to było za bardzo, kurczę, tak się nie zachowuje taka osoba, nie? Nie jest aż tak, nie? To po prostu czuje się źle w takiej, znaczy dziwnie w takiej sytuacji, nie? Ale nie robi z ciebie debila, nie lata, wiesz, z rękami, tak? Nigdy się nie spotkałem z taką postacią, która by była aż tak, jak ten Flash w Justice League. I to też widać, że Ezra przesadził po prostu, że on chciał tą postać zrobić taką, wiesz, szaloną. I to jest takie też połączenie tego, jak Ezra chciałbym pokazać, jak ona była napisana, bo widać, że to starzy ludzie pisali młodego chłopaka, który ma, wiesz, przy tych wszystkich bohaterach się pokazać. I tam tyle rzeczy nie zagrało, Jezu, i w ogóle te dopisane rzeczy z tym Dostojewskim. I wiem, że to Whedon dopisał. To jest rzecz, którą Whedon totalnie od siebie dodał.
Powiem wam, że akurat jak oglądałam to Justice League, to ten Dostojewski to był jeden z nicznych momentów, kiedy się w sumie uśmiechnęłam. Jakby nie wiem, może to już był etap, ten etap tego filmu, ale to był ten moment, kiedy tak, tak.
Jezu, widzę, tak minę zrzedła wtedy.
Ja mówię,
już było dobrze, już było dobrze. Ja, nie.
I to jest ta Rosja taka amerykańska. O, to jest Rosja amerykańska, to jest też rzecz, której nienawidzę, nie?
Tak.
Patrz, rodzina ta biedna ze wsi rosyjska. To Dostojewski. Na pewno wiedzą, o co chodzi. Na pewno czytają sobie do snu Dostojewskiego.
To jest to, co Whedon robi w każdym swoim filmie. To już, w Age of Ultron też była taka pani, która miała taki dekolt wielki i biegała z dzieciakami cały czas. Przez cały film ją pokazywali z jakiegoś powodu. Jak,
nie pamiętam. Tego.
Była w trailerach i tak dalej. Nie wiem czemu, ale wiesz, on ma ten taki dziwny nie wiem, manewr, że skupia się na jakiejś jednej postaci z tego tłumu, żeby w ten sposób nam pokazać, co przeżywa cały tłum, nie? I żebyśmy mieli taki punkt zaczepienia, żeby to nie była tylko taka masa. Tylko, że no, to nie działa, kiedy dookoła się dzieją takie wielkie rzeczy, a on się skupia na jakiejś pani, która tam biega sobie z dzieciakami. No a tutaj mamy tą jedną rodzinę, która się uchowała w ogóle.
Zresztą ta która biegała z tymi dzieciakami, to była matka tego Costella, przez którego zginął z Quicksilver, nie? Do dzisiaj pamiętam imię tego gnojka. Zabił mi Quicksilvera, Costell.
Niezłe no, rady, kiedy nam słuchał, który tęskni za tym Quicksilverem.
Był fajny Quicksilver, no. Miał potencjał.
Dobra. Sprawdźcie Star Wars SC38 na YouTubie. Walkę Obi-Wana z Vaderem nakręconą przez fanów. Pomysł i choreografia biją na głowę prequele, a jak Vader rzuca mieczem, to mistrzana opadła.
Zerknę.
Dobrze.
Sprawdzimy.
Dobrze, dziękujemy za rekomendację.
I ostatnia rzecz. Co powiecie o How It Should Have Ended? Czasem mają świetne pomysły. Koniecznie sprawdźcie Rise of Skywalker. Palpatine wypada tam lepiej niż w filmie. Fajnie pojechali tych Sith kibiców na stadionie.
No mnie nie bawi jakoś specjalnie.
Właśnie kiedyś próbowałam i też jakoś, nie wiem, nie chwyciło.
Miałem taki przesył, bo to kiedyś ciągle, było naturalniejsze wszystko,
tam
nie?
Tam ciągle było potem tak, że oni siedzą w tej knajpie, nie? Jest ten Batman i tak dalej. Znaczy nie wiem, czy zawsze jakby to był ten moment, kiedy ja próbowałam jakoś się w to wciągnąć i nie.
Znaczy, bo to kiedyś było po prostu naturalniejsze, nie? Teraz widać, że muszą do każdego filmu dorobić jakieś ten koniec, nie zakończenie, no i to jest czasami tak bardzo na siłę. A ja tak samo miałem z Honest Trailers, które kiedyś bardzo lubiłem i oglądałem każdy odcinek, a teraz już po prostu nie mogę, bo to wiesz, widać te powtórzenia, widzą, że to oni się też nauczyli, co na przykład działa, nie, i będą te rzeczy powtarzali w następnych trailerach i jak to oglądałeś przez lata, to widzisz, nie, to wiesz, złapiesz kogoś nowego na to, ale no tutaj już niestety, nie, i te żarty się powtarzają i no, już nie ma tej naturalności, a to zawsze, jak robisz jednak jeden format cały czas, to w którymś momencie już to robisz automatycznie, mechanicznie i już nie zwracasz uwagi na to nawet, nie, żeby coś nowego robić, jak musisz wypluć przynajmniej ten jeden, dwa odcinki tygodniowo, nie, a to jest cały czas ten sam format, musisz się w czasie zmieścić, musisz powiedzieć podobne rzeczy, no i to jest męczące
no,
bardzo.
Zawsze tak jest, nie, jak, w sensie, no, jak robisz jedną rzecz przez tak długi czas, tak, siłą rzeczy, no wpadniesz w rutynę jednak.
Dlatego my robimy dla was różne Q&A.
Ostatnio same Q&A, ale spoko.
I to było tematyczne i właśnie skończyliśmy, tak? Więc drogi Maragaście, wyrobiliśmy się w jednym odcinku, tak, ale dłuższym.
Tak. I bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za pytania. Były bardzo ciekawe i bardzo
tak,
miło.
Z różnych bajek, więc wszyscy znaleźliśmy coś dla siebie.
Tak, przepraszamy też, jeśli jakieś odpowiedzi się wydają, nie wiem, nie wiem, jak... W sensie, że mogą się wydawać...
Lakoniczne? Nie wiem, co
to powiedzieć. Nie, nie lakoniczne. W sensie, że... No, no że jak się... jeśli... No, że... O, wiem. W sensie... to, że na przykład odnosimy się do twoich pytań w jakiś negatywny sposób, bo nie wiem, nie zgadzamy się czy coś, no to oczywiście nie oznacza, że krytykujemy tutaj ciebie albo twoje pytanie. Pytania były naprawdę super i bardzo miło się na nie odpowiadało. Nawet się dotyczyło kwestii, które tutaj wywołują emocje.
No, no tak, jak Joker czy Zack Snyder.
No, no właśnie o tego Jokera mi chodzi, nie? Bo ja też tak zareagowałem, tak, o Jezu, jakie pytanie chujowe. Ale nie o to chodziło zupełnie.
Nie, po prostu Łukasz przypomniał sobie o filmie. Przecież nie, ty lubisz Jokera.
No, nie, ja bardzo to... lubię Jokera.
Uwielbiam, kurczę, tak jakbyś... nie było jeszcze pół roku temu.
To co się stało, że tak negatywnie zareagowałeś? To ja nie wiem, to ja już cię... Przepraszam wszystkich Jokersów, że tutaj nie, no, bo, kurczę, powiedziałam, no, że nie lubisz.
Wiele innych filmów, lubisz... ten film też ma swoje problemy. Bo dla mnie jest po prostu bardzo ciekawy. Ja jakby widzę dużo wad, szczególnie w reżyserii i tak dalej, ale wciąż mam wrażenie, że trochę przypadkiem wyszedł z tego bardzo ciekawy film o postaci, której nie widujesz zwykle w filmach. Tak bardzo niedoskonałej, tak bardzo chujowej, że zwykle twórcy się nie biorą za tego typu postacie.
No to była chyba najbardziej odpychająca postać w takim filmie, no? Od czasu Hirsha w Wszystko za życie.
Taki gość jest jeszcze, no, wiesz, no ten bohater jest no, żałosny i żenujący i nieśmieszny kompletnie i widzisz, że wszystko, czego się tyka, po prostu jest totalnym koszmarem i tragedią. Jasne, ma to smutne backstory za sobą i tak dalej, ale jednocześnie no, nie jesteś w stanie znaleźć w tym bohaterze absolutnie nic pozytywnego ani optymistycznego, nie? No to jest ciekawe podejście. Nie wiem, czy Philips tak chciał, ale tak wyszło, więc...
Dokładnie, no mówię, jak Hirsch we Wszystko za życie.
I tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, tak więc jeszcze raz dziękujemy Maragastowi, dziękujemy też wam wszystkim za uwagę. Jeśli chcecie nam zadać pytanie obecnie, czy jedno, czy 20, no to napisy kończywa.pl/hajs, link w opisie. I w tym odcinku to już tyle. Zapraszamy na nasze live, na nasze premiery, na nasze kolejne odcinki. Był ze mną Radek Pisula, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy kończywa. Trzymajcie się, cześć!